Witam w nowym odcinku Dekompresora. Jest to już piąty odcinek. Witam Was pierwszy raz w nowym roku. Chciałem powiedzieć, że nazywam się Paweł Przybyszewski, reprezentuję firmę BT Progress, jestem tam brokerem technologii. Chciałbym, aby audycja przekazywała wartości merytoryczne, ale również, żeby była swobodna. Celem podcastu jest zwiększenie świadomości odbiorców na temat nowych technologii i ich biznesowego wykorzystania. Jeśli chcielibyście wziąć udział w dyskusji, zadać jakieś pytanie albo napisać swój komentarz, możecie to zrobić na stronie www.dekompresor.pl. Jesteśmy też na Facebooku, YouTubie, Twitterze. Zachęcamy do subskrypcji. Jesteśmy też w iTunesach. Jeśli Wam się spodoba odcinek, zapraszam do komentowania. W każdym odcinku jest gość, w tym odcinku również będzie gość. Jest nim Grzegorz Maciaszek, który zajmuje się Matrix Thinking. Grzegorz, cześć, witam Cię serdecznie. Fajnie, że zgodziłeś się tutaj przyjechać w środku tygodnia, tak późnej godzinie. Powiedz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz?
Nazywam się Grzegorz Maciaszek i zajmuję się innowacjami. Firma, którą reprezentuję, to Matrix Thinking Poland, a generalnie rzecz biorąc LaSalle Matrix Thinking Poland, czyli to jest pełna nazwa firmy. Z wykształcenia jestem psychologiem, taki mam, to się mówi ładnie po staropolsku, background. Natomiast obecnie zajmuję się, i o czym będziemy, rozumiem, rozmawiać, zajmuję się innowacjami i przygotowywaniem firm i organizacji do innowacji.
Tak, cały odcinek będzie o metodologii, którą tutaj sprowadziłeś z innego kontynentu, zaraz wszystko powiesz, którą propagujesz tutaj bardzo mocno. Do czego służy metoda, powiedz jeszcze w jednym zdaniu?
Metoda służy do przygotowywania innowacyjnych produktów albo usług, czyli w zależności od tego, co potrzebujemy. Jest to narzędzie, metoda jest właśnie tak, jak powiedziałeś, czyli przyjechała do nas z Australii. Metoda jest australijska, oryginalnie australijska, ale obecnie LaSalle Matrix Thinking Poland jest obecny na wszystkich kontynentach. My jesteśmy tutaj w Polsce 27. biurem na świecie, które wdraża tą metodę. Tak jak mówię, no metoda do przygotowywania innowacyjnych produktów i usług.
Dzięki. Dzisiejszy odcinek będzie podzielony na 4 części. Na początku zapytam Grześka o kilka podstawowych pojęć, dzięki którym będzie słuchaczom łatwiej tutaj zrozumieć niektóre aspekty, jeśli któreś elementy mogłyby okazać się trudne. Druga część dotyczy wprowadzenia do tematu, gdzie omówimy pokrótce matrycę. No i w kolejnej części poruszymy zagadnienia związane z różnym wykorzystaniem różnych matryc, bo tutaj jest tego więcej. No a na końcu zapytam Grześka o przyszłość. A więc pierwsza część. Chciałem Cię przepytać z kilku pojęć. Pierwsze pojęcie będzie dosyć trudne, ponieważ różne są definicje tego słowa. Czym jest innowacja?
Tak, będzie jak na egzaminie.
Tak, jak na egzaminie.
Czym jest innowacja? Dla każdego innowacja jest trochę innym terminem. Czasami innowacja jest przede wszystkim innowacja jest kojarzona albo z nowymi rzeczami, czyli wymyślaniem coś nowego, z wynalazkiem. My tak naprawdę mówimy o innowacjach w kontekście rozwoju produktów i usług poprzez jego życie, cały cykl życiowy, czyli u nas innowacja, czyli taka nasza definicja innowacji, to zmiana poprzez dodanie wartości, czyli my mówimy wszystko to, co zmieniamy poprzez dodawanie do tego wartości, jest już innowacją, czyli myślimy w sposób bardzo, bardzo, bardzo szeroki.
Tak, uważam, że to bardzo celne, co powiedziałeś. I przypomniały mi się warsztaty, które prowadziłeś dla projektu, którym się zajmuję razem ze znajomymi, z przyjaciółmi. Mam to na myśli fundujesz.pl. I rzeczywiście tam tych wartości nowych, no to wymyśliliśmy bardzo, bardzo dużo podczas dosyć krótkiego czasu.
Tak, no pamiętajmy, że w tej chwili wszystkie rzeczy, które, wszystkie wytwory, jakie tworzymy w ciągu naszego życia, no muszą podlegać zmianie. One, żeby być atrakcyjne w jakiejkolwiek kategorii, czy to rynkowej, czy to osobistej, no muszą się zmieniać. W związku z tym zmieniać się poprzez no właśnie dodawanie wartości. Dlatego też mówimy, że innowacja w naszym mniemaniu to nie wynalazczość, czyli wynajdywanie nowych rzeczy, ale przede wszystkim zmienianie tych rzeczy pod kątem dodawania im wartości.
No tak, to co jest innowacyjne dla jednej osoby nie musi być innowacyjne dla drugiej, absolutnie. Ale uważam, że, że twoja definicja jak najbardziej wpisuje się w innowacyjność. Cała ta metodologia opiera się na matrycy. Czym jest matryca ogólnie, żeby słuchacze lepiej sobie mogli wyobrazić, dlaczego pracujemy na matrycy?
Dobrze, zaraz jakby opowiem o matrycach, jeszcze taki mały wtrend, dlatego że jak będziemy mówić o matrycach, będziemy mówili też o pewnym sposobie myślenia, a tak naprawdę myślenia dosyć schematycznego. Czyli wszyscy, jeżeli mówimy o innowacjach, to przede wszystkim mówimy, że no to jakby innowacje to kreatywność, to znaczy trzeba być bardzo kreatywny, a właściwie odklejać się. Trzeba robić ćwiczenia, które pozbawią nam takiego schematycznego myślenia. My z punktu widzenia gdzieś tam takiego psychologii w ogóle innowacji mówimy tak. Na co dzień myślimy bardzo schematycznie, czyli żeby myśleć szybko, no musimy myśleć schematycznie i w schematach działamy bardzo sprawnie. W związku z tym istotą tej metody, a więc wykorzystania tej metody jest to, żeby wykorzystać tą naszą schematyczność myślenia do tego, żeby właśnie zaprzeć ją do innowacyjności. Stąd też będziemy mówili właśnie o matrycach, które są bardzo takie no wręcz inżynierskie, a więc takie bardzo poukładane, gdzie no wbrew jakby trochę zaprzeczają no właśnie tej idei takiej kreatywności, gdzie właśnie w tych matrycach wszystko mamy bardzo ładnie poukładane. I teraz, tak jak zapytałeś, no matryca, więc działamy na matrycach. Matryca, myślę, że łatwiej nam będzie powiedzieć, my używamy słowa matryca, dlatego że oryginalnie metoda nazywa się matrix thinking, a więc myślenie matrycowe i będziemy mówili o matrycach innowacyjności. Po naszemu to jest po prostu tabelka.
Tak, tak, powiem ci, do czego ja zmierzałem. W moim słowniku jest to ogólne określenie formy do wykonywania kopii i ta matryca mi się też jakby skojarzyła z tym, że jest właśnie to jakaś tam forma, gdzie potem wklejamy różne elementy.
Tak, dokładnie dlatego ja to pokażę trochę, czyli pokażę do kamery. To jest przykład matrycy produktowej, dlatego też jakby mówiłem o tabelce, natomiast ta tabelka jest bardzo ściśle zaprojektowana, czyli zarówno jej kolumny pionowe, jak i poziome, czyli rzędy poziome są zaprojektowane i zdefiniowane, no i dzięki nim będziemy otrzymywali określone rezultaty, no rozumiem, o nich sobie zaraz
jeszcze
opowiemy.
Tak, jeszcze o te rzędy cię wypytam. Okay. Wcześniej jeszcze chciałem, żebyś powiedział, czym jest prototypowanie.
O, dochodzimy do jakby ważnej części, czyli takiej dużej prototypowania, natomiast prototypowanie jest w momencie, kiedy my już mamy, dochodzimy do jakiegoś rozwiązania, mamy jakąś innowację, to na współczesnym świecie nic nie jest dane, nie wiadomo, czy wyjdzie, czy nie. Dlatego też mówimy o prototypach, czyli stworzenie jakiegoś działającego prototypu, coś, co sprawi, że będziemy mogli przetestować nasz produkt czy usługę przynajmniej na jakimś potencjalnym kliencie, rynku, czy też co sobie tam zdefiniujemy. Dlatego też większość w tej chwili firm tworzy prototypy, nie wychodzi z produktami, z całością, czy to usług, czy produktów na zewnątrz, tylko oczywiście przygotowuje prototypy. I te prototypy się sprawdza, czy one działają, czy nie.
Czyli jeżeli testuje się.
Tak, testuje się. Jeżeli ten prototyp działa, to się go wprowadza na rynek. Myślę, że takim idealnym modelem jest i to prototypowanie wprowadził Stanford, bo jak się pojedzie na Uniwersytet Stanforda, oni tam kleją, lepią, robią prototypy swoich produktów, które wymyślą, robią to na co dzień.
Tak, tam sporo się dzieje, jeśli chodzi o prototypowanie.
Tak, prototypowanie to jest podstawa. My też podczas naszych warsztatów, kiedy mówimy o metodzie i potem o rezultatach tej metody, czyli już o innowacjach też mówimy, no prototypuj, czyli sprawdzaj. Wiele biznesów wyszło, dlatego że próbowało się wielu różnych dróg, różnych sposobów, a nie od
jak
razu...
Jak z żarówką Edisona.
No właśnie, więc trzeba sprawdzać. Prototypowanie jest tutaj ważnym terminem. Może jeszcze pewnie do niego wrócimy.
Tak, pewnie będzie gdzieś tam się przewijał ten termin. No dobrze, dziękuję ci za odpowiedzi. Kończymy pierwszą część. Druga część to będzie krótkie wprowadzenie. Chciałbym zapytać cię o typy innowacji.
No właśnie, tutaj też mamy pewien taki terminologiczny zgryz, czy tam definicyjny, dlatego że z reguły mówimy o dwóch rodzajach innowacji. Różnie się ją definiuje, ale czasami się mówi o tak zwanej dużej innowacji i takiej małej innowacji. Głównie w przypadku tej metody będziemy mówili o małych innowacjach, natomiast musimy sobie też zdefiniować, że istnieje też duża innowacja. Co znaczy duża innowacja? No, prosto mówiąc, kiedyś jeździły bryczki zaprzężone w konie, prawda? Potem powstał samochód i to jest duża innowacja. Czyli naprawdę mieliśmy jakieś źródło transportu, powstało inne, więc to była duża
czyli
innowacja.
Osiągnięcie tego samego celu dokładnie. W inny, lepszy.
Pewnie kojarzy rzeczy nasze babcie, które prały na takich tarkach. Prały, no, potem pojawiła się frania, maszyna do prania i ona zmieniła tak naprawdę, to jest duża innowacja. Zmieniła
sposób. Praszki masowo traciły pracę.
Dokładnie, a więc to jest przykład dużej innowacji. Natomiast mamy też oczywiście większość naszych innowacji to są takie małe innowacje, to już z reguły poprzez właśnie dodawanie tych wartości, a więc nie tworzymy czegoś zupełnie nowego, tylko dodajemy wartość. No, myślę, że wszystkim słuchaczom i widzom bliskie są klocki Lego. I klocki Lego, może nie wszyscy wiedzą, że już powstały w 1949 roku, pierwsze klocki. No, od tego czasu tak naprawdę sukcesywnie te klocki są unowocześniane i zmieniane, a ostatnie kilka lat no to już absolutny rozkwit klocków Lego, które ewoluowało, ta firma ewoluowała w naprawdę rewelacyjnych kierunkach, od gier poprzez pełnometrażowe filmy w kinach, poprzez i dodatkowo kolekcje takie limitowane.
I to są te małe innowacje?
Tak.
Duża
robota zrobiona, ale to jest sukcesywna, to są jakby małe innowacje, czyli sukcesywnie wprowadzamy jakieś zmiany do naszych produktów. Kiedyś te małe innowacje trwały przez kilka lat, dzisiaj te małe innowacje trwają właściwie bardzo, bardzo szybko, czyli z miesiąca na miesiąc. W tej chwili już się mówi, że na przykład modele samochodów no muszą wychodzić mniej więcej co 2 lata, musi wychodzić nowy model po jakimś liftingu, no bo to już jest okres, w którym ten samochód musi zacząć się nowy sprzedawać.
Warto teraz uważnie słuchać, ponieważ będziemy mówili o tym, jak te małe innowacje wymyślać. Będziecie mogli to wykorzystać u siebie w przedsiębiorstwach albo w jakichś działaniach społecznych, czy w jakichkolwiek innych, czy do rozwoju na przykład siebie, do samorozwoju. Więc przechodzimy do pierwszego elementu, który tu jest ważny, czyli do źródeł wzrostu. Mhm. Czym są źródła wzrostu?
Tak jak już mówiliśmy, czyli dochodzimy tak naprawdę do sedna całej metody, czyli jeżeli mamy tą matrycę, czyli tą naszą tabelkę, tabelka ma kolumny i rzędy. Teraz będziemy mówili o kolumnach, czyli co znajduje się po lewej stronie tej matrycy.
Czyli to są stałe elementy.
To są stałe elementy, to są źródła wzrostu, to się nazywa źródło wzrostu, czyli w oryginale seeds. Źródła wzrostu, tak jak my mówimy, tych źródeł wzrostów nie może być więcej niż 4 albo 5, dlatego że wtedy powstałyby nam już gigantyczne matryce. W związku z tym ja dzisiaj opowiem o matrycy produktowej i opowiem o 4 takich źródłach wzrostu. Co to są źródła wzrostu? Tylko zdefiniuję. Źródła wzrostu to są wszystkie te czynniki, które powodują, że nasz produkt będzie się zmieniał. Podstawowym źródłem wzrostu jest zmiana, czyli zmiana produktu, czyli jeżeli mówimy o matrycy produktowej, to jest to zmiana produktu.
Możesz podać przykład jakiejś zmiany, żeby słuchacze, widzowie mogli sobie to jakoś wyobrazić?
Oczywiście. Tutaj generalnie, jak już mówiliśmy chociażby o tych klockach Lego, ale mówimy też chociażby telefonia komórkowa, jak doskonale wiadomo, musi ciągle wychodzić kolejny model telefonu. Bez nowego modelu znanych producentów, no te telefony się po prostu nie sprzedają. Więc tutaj mamy generalnie zmianę produktu, bądź też w matrycy usługowej usługi. I to jest pierwszy z elementów. Drugi to jest dodanie akcesoriów lub nowych opcji. Współczesne produkty, tak samo jak usługi. No nie
chodzi tutaj o sprzedaż komplementarną?
Też. Dlatego mówimy też o akcesoriach i nowych opcjach. Proszę sobie zobaczyć, właśnie sięgając już do tej podanego przykładu telefonicznego, co do tego telefonu można dokupić. No tak. To myślę, że też widzą, jak nie trzeba tłumaczyć, że można sobie dokupić wszystko, co jest możliwe, od słuchawki bluetoothowej poprzez różnego typu urządzenia, które wspomagają pracę tego telefonu.
No, a nowe opcje to na przykład aplikacje, które producenci dodają w standardzie.
Też, też, oczywiście, oczywiście. Do tego mamy kolejne źródła wzrostu, czyli mamy produkty i usługi komplementarne, czyli co może być z tym produktem powiązane. Mistrzem komplementarności jest IKEA. To znaczy, jeżeli każdy miał okazję wejść do IKEA i zobaczyć.
Wszystko do siebie pasuje.
Dokładnie, że tam każdy produkt jest powiązany z innymi produktami. Czyli mamy produkt pod tytułem łóżko w sypialni, ale obok tego łóżka w sypialni są lampki. Za chwilę ta sypialnia jest wizualizowana i są wszystko to, co znajduje się w sypialni, od karniszy począwszy po skończywszy na dywanach, szafkach i tak dalej. A więc komplementarne produkty, które będą uzupełniały dany produkt i w tej chwili to bardzo ważny element. Pamiętajmy, że matryce, czyli te, o których mówimy, czyli dla Sal Matrix Thinking Poland i w ogóle matryce Innovation Matrix służą przede wszystkim do tego, żeby nasze produkty bądź usługi, to co wytwarzamy, no przynosiły też zysk, więc wszystkie te rzeczy, o których mówimy, czyli właśnie SEEDS, czyli tutaj produkty komplementarne, mają spowodować, że nasze przedsięwzięcie musi mieć sens biznesowy. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, właśnie ta metoda, no ona jednak zdecydowanie jest nastawiona biznesowa, dlatego mówimy w przypadku matrycy produktowej tutaj o chociażby komplementarnych produktach, czyli co możemy jeszcze oprócz tego produktu naszym klientom dać dodatkowego. I niesamowicie ważny SEED, czyli źródło wzrostu, to są udoskonalenie kanału dystrybucji. W tej chwili produkt można sprzedawać wielokanałowo i czasami nawet nie wiadomo, trafiając określony kanał, jak bardzo można zwiększyć sprzedaż.
To prawda, to jest w ogóle bardzo niedoceniane, że zmieniając kanał dystrybucji można maksymalizować naprawdę w ogromny sposób zyski.
Oczywiście. Najprostszym i myślę też najbardziej znanym takim przykładem jest chociażby sprzedaż parówek czy kawy na stacjach benzynowych. Że stacja benzynowa to...
Mówimy o udoskonaleniu kanału dystrybucji.
Udoskonaleniu kanału dystrybucji, prawda? Mhm. To znaczy, że stacja benzynowa stała się doskonałym kanałem nie sprzedaży paliwa, a sprzedaży chociażby parówek. Tak, parówek.
Bo to podobno bardzo dużo tych parówek.
Dygresja, tak, a to jest w ogóle genialny.
To ja mam inny przykład. No. Jedna z firm kurierskich testuje rozwiązanie dostarczania paczek do właścicieli za pomocą dronów i tutaj odbywa się to w taki sposób, że nie podaje się adresu, tylko numer telefonu, więc dron może znaleźć adresata paczki po numerze telefonu i za pomocą GPS-a i dostarczyć w dowolne miejsce tą paczkę. Więc to też jest ciekawe udoskonalenie kanału dystrybucji.
Kanały dystrybucji, te kanały się bardzo zmieniają, możemy wykorzystywać bardzo różne kanały dystrybucji i zwiększać przychód. Dobrym przykładem jest nawet takim bardzo prostym, ale żeby wszyscy nasi widzowie też rozumieli, jaki jest sens, to jest chociażby nie wiem, sprzedaż wody w marketach budowlanych. Że wszyscy myślą, że na przykład w markecie budowlanym to są oczywiście produkty budowlane, ale wprowadzając na przykład taki produkt jak woda, można bardzo, bardzo, bardzo zwiększyć sobie sprzedaż, dlatego że okazuje się, że no właśnie, ludzie przychodząc, kupując materiały budowlane, potrzebują też po prostu do tego wody.
No Empik prowadził kawiarnię u siebie w salonach, tak. Nie wiem, czy do tej pory jeszcze prowadzą.
Tak, tak.
Natomiast też to było też takie udoskonalenie kanału.
Oczywiście, teraz jakby tym kanałem takim trochę stacjo-benzynowym wiele firm poszło, to znaczy właśnie Empik Cafe, ale wszystkie sieci spożywcze w tej chwili też już mają swoje, mają hot dogi, można sobie kupić hot doga, można kupić kawę i to jest no jakby fajne naśladownictwo, prawda?
To prawda. No to była oś pionowa, tak, więc teraz pozioma.
Teraz pozioma.
Czyli katalizatory.
Tak, po angielsku
i tutaj
katalizm.
Chyba możemy wymyślać sobie sami te katalizatory, dobrze? Rozumiem to, bo są tak różne...
To trochę odwrotnie. To znaczy SEEDS i źródła wzrostu możemy sobie definiować też dowolnie sami, dlatego że w zależności od tego, jaki mamy biznes, to albo możemy korzystać z tych, które są już u nas w metodzie, ale też w zależności od danego produktu, usługi możemy sobie dodawać swoje. Mówię, bardzo ważna rzecz, żebyśmy ich tylko nie wymyślili zbyt dużo, dlatego że już potem cała matryca straci sens, zaraz jakby wytłumaczę dlaczego.
To prawda, my podczas zbyt naszych warsztatów mieliśmy tyle rozwiązań, że musieliśmy wymyślać, wybierać najlepsze i tak. takie, które najszybciej możemy wdrożyć, które dadzą dużą przewagę przy niewielkiej pracy włożonej, więc naprawdę było z czego wybierać. Tak, było z czego wybierać. Tak.
My podczas ostatnich warsztatów przygotowaliśmy w ciągu jednego dnia ponad 400 różnego typu rozwiązań, innowacyjnych rozwiązań.
400 pomysłów dla rozwoju twojego biznesu w jeden dzień.
Oczywiście to jest już trochę masochizm, dlatego że,
trochę tak.
Dlatego, że to trzeba, no, poświęcając jakby cały dzień, no to jest jednak bardzo, bardzo duża rozgrzewka intelektualna.
Przejdźmy może tych katalizatorów, tak. Bo wtedy lepiej zobrazujemy chyba słuchaczom, o co chodzi, i żeby tak oni widzieli, że to są naprawdę ciekawe możliwości, ciekawe innowacje można tutaj wymyślić. Tak. Powiedz coś więcej o tych katalizatorach.
No właśnie, bo teraz, żeby metoda była twórcza, czyli żeby dochodzić do twórczych innowacji, no to teraz musimy... potrzebujemy coś, co nas uplastycznia, więc dzięki czemu będziemy myśleli w sposób twórczy. Generalnie, i to wszyscy nasi słuchacze czy widzowie wiedzą, że mamy coś takiego, co się nazywa burza mózgów, i to jest bardzo dobra metoda, natomiast ona, no, niestety ma swoje ograniczenia, to znaczy z reguły jest po prostu źle robiona. Dlatego też proponujemy metodę matrycową, bo ona rozszerza to pojęcie, przepraszam, nie pojęcie burzy mózgów, ale generalnie rozszerza podejście do tworzenia nowych pomysłów.
I my chyba mamy bardziej takiego... porządkuje też.
Tak, to na pewno. I teraz my mamy po stronie katalizatorów mamy różne, to są te rzeczy, które sprawiają, że będziemy myśleć w sposób kreatywny. Jakie mamy rodzaje katalizatorów? Bardzo, bardzo różne. Mamy ich w podstawowej matrycy produktowej, jest ich 12 różnych.
Ja sobie wybrałem 3, o które chciałem zapytać, które najbardziej mi się spodobały. Katalizator, nowa technologia. Daj jakiś przykład.
Dobrze. Znaczy, kiedy mówimy, to jest dość jakby z takich prostych katalizatorów, bo oczywiście w tej chwili jakby chyba najbardziej takim, jeżeli wszyscy mówią o innowacji, to chyba takim synonimem innowacji jest nowa technologia.
No tak, tak.
No właśnie, że jeżeli coś jest innowacyjne, to jest to nowa technologia. Dlatego też, no, jakby przykłady nowych technologii jest multum. No właśnie tutaj jakby telefonia komórkowa przychodzi nam chyba na pierwszy rzut oka. No ale oczywiście mamy te technologie, chociażby, nie wiem, chociażby w telewizji, nawet na ostatnich targach.
Czyli na przykład nowy sposób transmisji danych, dajmy na to.
Tak jest. Mamy różne, czyli wykorzystanie nowej technologii do naszego produktu. Jak mamy usługi bankowe, proszę zobaczyć, jak w usługach bankowych weszła nowa technologia. Polacy zresztą są jakby świetną grupą docelową, dlatego że chętnie wykorzystujemy te nowe technologie, czyli płacimy poprzez...
Zbliżeniowo.
Jesteśmy...
Za wielką wodą tego nie ma, tak, nie powszechnie.
Tak, są bardziej klasyczni. My jesteśmy wyjątkowo tutaj cyfrowi, więc chociażby takie technologie właśnie w systemie bankowym, takim właśnie, no, bardzo, bardzo by się wydawać mogło klasycznym. Natomiast już ta technologia wchodzi, ale ta technologia wchodzi właściwie w każdy obszar naszego działania, w związku z tym jakby najprościej. I właśnie, jeżeli już możemy mówić, czyli w jaki sposób łączyć te źródła
chyba
wzrostu,
warto, żeby rozjaśnić
z nową technologią,
znowu,
czyli bierzemy nasz produkt bądź usługę, czyli tak jak mówimy teraz o usługach bankowych, czyli mamy usługę bankową, czyli mamy katalizator pod
rozumiem,
tytułem
że nowa technologia, już makiety.
Tak, nowa technologia. I zastanawiamy się, jak wykorzystać nowe technologie, jakie mamy na współczesnym rynku do tego, żeby na przykład taką usługę jak usługa bankowa zmienić, i powstają nam różnego typu pomysły na nową usługę bankową. Tak jak mówię, z tym katalizatorem akurat nowa technologia.
A gdybyśmy chcieli pracować przy źródle wzrostu dotyczącym na przykład akcesorii nowych opcji, a jako katalizator potraktowalibyśmy spojrzenie w przyszłość, to jakie wnioski można z tego wyciągnąć? Co może być, jaka innowacja może być efektem tego?
Dobrze. To pierwsza rzecz, to jak musimy wytłumaczyć jakby spojrzenie w przyszłość jako katalizator, dlatego że, no, bez jakby zdefiniowania katalizatora będzie nam trudno. Spojrzenie w przyszłość to taki jeden z tak naprawdę z trudniejszych katalizatorów, dlatego że mamy łatwiejsze i trudniejsze. Pierwszy wybrałeś prostym, nowa technologia jest nam bliska. spojrzenie w przyszłość trochę jest nam bliskie, aczkolwiek jest nam to dość sobie trudno wyobrazić. Proszę sobie sprawdzić, jak wyglądał na przykład nasz świat w latach 90., w końcówce lat 90. Jak wyglądały nasze telefony komórkowe, jak wyglądały nasze telewizory, jak wyglądało, nie wiem, dostęp do internetu. I teraz spojrzeć sobie też na współcześnie, jakie mamy obecnie urządzenia, jakie mamy możliwości, jakie mamy usługi. No i spróbujmy się też przenieść w przyszłość. I to jest spojrzenie w przyszłość, czyli jak będzie wyglądała przyszłość w perspektywie właśnie kilkunastu albo kilkudziesięciu lat. Sprawdzamy, czyli spróbujemy sobie wyobrazić, co tak naprawdę będzie możliwe w przyszłości. I pod tym kątem próbujemy szukać rozwiązań, innowacyjnych rozwiązań do naszego produktu bądź też usługi. Czyli sprawdzamy, szukamy, jakie są w przyszłości, mogą być urządzenia, możliwości, co tak naprawdę może się wydarzyć w przyszłości po to, żeby zmieniać nasz produkt i usługę. I ty pytałeś o które źródło wzrostu.
O akcesoria i nowe opcje. Jak wykorzystać katalizator spojrzenie w przyszłość w źródle wzrostu akcesoria i nowe opcje?
No to tutaj znowu mówimy, jeżeli mówimy o akcesoriach, czy bierzemy nasz produkt, czy bierzemy nasz telefon komórkowy, no i zastanawiamy się, jakie akcesoria w przyszłości do tego telefonu komórkowego mogłyby pasować, których jeszcze nie ma. I jeszcze nie do końca mamy możliwości techniczne, ale jakie akcesoria mogłyby w przyszłości do tego telefonu pasować. Chociażby, nie wiem, teraz mi pierwszy z brzegu przychodzi moduł sterowania myślą. Czyli, że ten telefon właściwie będzie tylko i wyłącznie urządzeniem, w którym będzie mieściła się ta nasza karta SIM, natomiast całość jakby sterowania będzie jakby modułem w naszej głowie. Jeszcze tego nie ma, aczkolwiek
jest to raczej możliwe
i raczej jest to nawet bliższa przyszłość, tak mi się wydaje, niż dalsza.
Nie dalsza.
Ale jakby próbujemy szukać tutaj rozwiązań, czyli naszym tym źródłem kreatywności jest to spojrzenie, czyli wyjście poza dzień dzisiejszy.
Czyli śmiało możemy wykorzystywać, nie musimy wymyślać czegoś na nowo, tylko wykorzystywać dostępne rozwiązania po prostu w nowy sposób.
Oczywiście.
Okej. Okay. A katalizator, nowy materiał? Podobnie.
Nowy materiał podobnie, czyli tutaj szukamy w kategorii nowych materiałów. W tej chwili w materiału z nazwie dzieje się bardzo dużo, mamy mnóstwo nowych materiałów, powstają nowe, czyli na przykład takie materiały już klasyczne typu właśnie karbon, teflon i tak dalej, ale też możemy je wykorzystać w całkiem nowy sposób, prawda? Czyli właśnie znowu one mogą być wykorzystane na przykład do produktów komplementarnych, czyli po to też mamy te źródła wzrostu, żebyśmy zastanawiali się, jaki nowy materiał zastosować, ale może niekoniecznie w naszym konkretnie produkcie, ale być może w produkcie komplementarnym i to już jakby całkowicie wychodzi.
Spróbuję zadać ci trudne pytanie w takim razie. Katalizator, nowy materiał, a źródło wzrostu, udoskonalenie kanałów dystrybucji.
No właśnie, i tutaj będziemy mieli, czyli udoskonalenie kanału dystrybucji plus nowy materiał, więc szukamy, w jaki sposób w nowym kanale dystrybucji ten materiał mógłby zostać wykorzystany. Czyli w jaki sposób on mógłby wpłynąć na ten kanał.
Jakiś obrazowy przykład potrafisz w tej chwili tak na szybko?
O, tak na szybko to chyba nie.
Natomiast podczas warsztatów masz narzędzia, żeby moderować.
Absolutnie, to mam tak, że znowu, no przede wszystkim pracujemy na konkretnych przykładach, prawda? Czyli jest konkretny przykład i na nim pracujemy. Znaczy już jest konkretny produkt, konkretna usługa, konkretna rzecz do przygotowania. Mhm.
No okej, okay. To w takim razie przejdźmy do struktury matrycy, bo już tutaj jakby przeplatał się ten temat w międzyczasie. Chciałbym, abyś opowiedział o strukturze matrycy, tej, którą pokazywałeś, i przykłady zastosowań. Jak ludzie, słuchacze mogliby to wykorzystać, pewnie sobie niektórzy spiszą źródła wzrostu i katalizatory, o które proszę, żebyś wymienił, i żeby oni mogli sami sobie coś wypracować w swoim biznesie. Tak.
Po pierwsze, jakby ta metoda matrycowa jakby porządkuje jakby ten proces dochodzenia do innowacji, zwłaszcza dla tych słuchaczy i widzów, którzy mają albo lubią rzeczy uporządkowane, to ona daje możliwość właśnie takiej dużego porządku jakby w dochodzeniu do innowacji. Z drugiej strony pozwala też nam na dość dużą swobodę. No, dlatego, że ilość katalizatorów, jakie mamy, jest spora. I teraz w każdej kategorii tak naprawdę, tych katalizatorów, o której mówiliśmy, no, możemy sobie wymyślać innowacje. I teraz mamy bardzo różne te katalizatory. Ja też będę się posiłkował swoją matrycą. Pierwszy to jest spojrzenie w przyszłość, o nim omówiliśmy. Jest też katalizator, który się nazywa chciałbym, żeby. Po angielsku to jest I wish, czyli życzyłbym sobie. To jest taka.
I to może być taka lista życzeń?
Lista życzeń.
Będziemy
co
w stanie
ja bym
to
chciał,
potem...
żeby mój produkt miał. Czyli jeżeli mój produkt miałby być idealny, to co on by, jakby on miał wyglądać, co on by powinien mieć. Jak powinien wyglądać. Trzeci z katalizatorów to jest redefinicja problemu.
Czy kolejność ma tutaj znaczenie?
Nie, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. My bardzo często pracując na produktach zmieniamy tą kolejność. Wręcz nawet jakby w instrukcji do matrycy jest tak, że powinno się często jakby mieszać te katalizatory albo pracować na jednym z nich. To znaczy robić sobie takie krótkie sesje, gdzie pracujemy z jednym z katalizatorów i przechodzimy poszczególne źródła wzrostu i sesja takiej dochodzenia do innowacji nie powinna trwać tam dłużej niż 20 minut, pół godziny, po to, żeby mówiąc po prostu jakby tylko chwilowo skupić się na tym i przygotować sobie rozwiązanie do tego, niekoniecznie jakby poświęcać na to jakby cały dzień. Prawda? Redefinicja problemu to... Znowu, możemy podejść klasycznie, czyli jeżeli podam przykład, jeżeli mamy przykład stacji benzynowej, to mamy przykład pod tym pytanie jest, jak zarabiać więcej na paliwie. To jest źle zadane pytanie, trzeba to pytanie zredefiniować, czyli ten problem, jaki mamy, trzeba zredefiniować. Dobrze postawionym pytaniem to jest, jak zarabiać więcej na stacji benzynowej. I od razu ilość pomysłów jest dużo więcej, prawda?
Tak.
W związku z tym redefinicja problemu mówi na tym, że redefiniujemy problem, szukamy rozwiązań zupełnie w innym miejscu niż jakby ten problem leży.
Otwiera bardzo głowę takie podejście, bo można rzeczywiście wymyślić bardzo dużo ciekawych rzeczy, na które nie wpadlibyśmy, gdyby ten problem nie został zredefiniowany.
Dokładnie. Mamy coś takiego, co się nazywa nowa funkcja. Czyli nowe funkcje naszego produktu bądź usługi. Doskonale wiadomo, że niektóre z naszych usług, zwłaszcza z usług internetowych, różnie zaczynały, służyły do czegoś innego, potem zaczęły służyć do czegoś innego, bo okazało się, że ewoluowały. W związku z tym poszukujemy też do naszych produktów czy do usług nowych funkcji. Być może są takie ciekawe obszary, w które te funkcje mogłyby pełnić. Mówiliśmy o nowej technologii.
A powiedz mi jeszcze, jaka to jest swoboda? Jeżeli na przykład jest jakiś zespół w firmie i ma wymyślać nowe funkcje, no to przecież każdy pracownik może tych funkcji wymyślić 10. Jak tutaj do tego podchodzić? No bo tutaj wychodzi mi, że tych punktów styku jest tutaj 40 więcej.
Bardzo dużo,
a jeszcze w każdym punkcie styku jeszcze można tych innowacji
dokładnie
wymyślać wiele.
Dlatego mówię, jakby powstaje mnóstwo rozwiązań, natomiast te rozwiązania są potem przesiewane, czyli musimy dokonać weryfikacji tych naszych pomysłów, no pod kątem przede wszystkim zasobów, jakie mamy, czyli musimy dokonać ich selekcji i to jest, myślę, oddzielny temat, czyli w jaki sposób dokonywać selekcji naszych pomysłów. Natomiast na początku, kiedy mówimy w ogóle o takim procesie twórczym dochodzenia do innowacji, staramy się nie ograniczać, czyli wymyślać jak najwięcej nowych rzeczy, nawet odklejonych, po to, że...
Bo to nie jest ten etap do selekcji, tutaj na razie wymyślamy.
Tak, jak mówił Edison, jak chcesz mieć dobre pomysły, to po prostu miej ich wiele. No właśnie, i bez tej wielości pomysłów nie ma dobrych rozwiązań, czyli mówiąc prosto, siła jest w ilości też tych rozwiązań, a tutaj też oczywiście w jakości, o tą jakość jakby dbają katalizatory. Więc jak mamy ich dużo, to lepiej jest wybierać dużej liczby pomysłów, niż nie mieć w ogóle pomysłów
tak,
i nie mieć z
prawda
czego wybierać. W związku z tym, no jakby potem jest kwestia selekcji tych pomysłów. Nowa technologia,
mówiliśmy
o tym. Bardzo ciekawy katalizator to jest szukanie dziury w całym.
Do czego by się to przyczepić?
Tak, dokładnie. Czyli to jest ten, co mnie wkurza. Co mnie wkurza. Czyli były kiedyś buty sznurowane, kogoś to wkurzało, że te buty trzeba sznurować i powstały buty na rzepy.
A teraz na magnesy neodymowe.
Na przykład na magnesy. To, co nas wkurza, jest rzeczywiście źródłem rozwoju i innowacji. Bo jak coś nas denerwuje, to chcemy to po prostu ulepszyć. Więc fajny katalizator. Nowy materiał, o tym mówiliśmy. Nowe produkty czy nowe usługi nie obędą się bez nowego projektu. Wszystko we współczesnym świecie musi być
czyli
nie
nowy
tylko
projekt to jest,
ładne, ale okay. musi być też funkcjonalne, czyli będziemy mówili o nowym designie czy nowym projekcie. I tutaj jakby warto, żeby...
W moim
odczuciu
wręcz po pierwsze funkcjonalne.
No, różnie bywa, dlatego że zwróćmy uwagę chociażby na samochodach. Tak? Jak się robi samochody funkcjonalne, to one się nie sprzedają. Jak się robi samochody ładne, to się sprzedają.
No, to prawda, muszę przyznać.
Więc rzeczy ładne się na pewno są na pewno atrakcyjniejsze.
Fajnie. Rzeczy funkcjonalne.
Tak, rzeczy funkcjonalne, ale na pewno te dwie rzeczy muszą iść w parze, a jak idą w parze, tu już podawaliśmy przykład IKEA, gdzie jest ładne i funkcjonalne, no to murowany sukces, prawda? Natomiast jeżeli coś nie jest ładne, no to już mamy pewna lampka nam się może zapalić, że no niekoniecznie musi być potem dystrybuowalne.
Proszę kolejne katalizatory.
Inne katalizatory, tak.
Tak, czas szybko leci, katalizatorów jest dużo, tak. Chcielibyśmy wszystko przekazać.
Więc jeszcze tak szybko, to bardzo trudny katalizator, w tej chwili jeden z najtrudniejszych, które są, to jest obserwacja cyklu życia produktu. Czyli od momentu, kiedy on jest produkowany, od momentu, kiedy on pojawia się na taśmie montażowej, poprzez jego cykl produkcyjny, potem dystrybucję, marketing, sprzedaż, aż po użytkowanie przez klienta, w jaki sposób on jest wyrzucany do śmieci, w jaki sposób klient podejmuje decyzję o ponownym jego zakupie. Czyli przechodzimy cały proces, cykl życia tego produktu i szukamy tutaj rzeczy, które można byłoby...
To rzeczywiście jest duża wartość. Bardzo otwiera się tutaj perspektywa. Ja jeśli doradzam jakimś startupowcom, to zawsze mówię, żeby korzystali z tego jak klienci, a nie z panelu dewelopera.
Tak.
Oni powinni z tego korzystać po prostu jak klienci. Wtedy tak. zobaczą, co ich wkurza, co nie działa, co można zrobić lepiej.
Dokładnie. Przede wszystkim to, co można zrobić lepiej, szybciej i mniejszym kosztem. Ja ostatnio przeczytałem też, bo też ma to wymiar PR-owy, przeczytałem przykład Starbucksa, gdzie Starbucks oczywiście pyta klientów, o co byście zmienili, prawda, u nas. Dostajemy oczywiście mnóstwo odpowiedzi. Te zmiany są naprawdę kosmetyczne i to na pewno nie są takie zmiany, które by nie wymyślił pierwszy z brzegu pracownik Starbucksa. Tak. Ale PR-owo działa świetnie.
Na przykład
szersza
półka na torebkę na przykład, do płacenia.
Tak, ale to świetnie też działa PR-owo, ponieważ wykorzystują to, to nasi klienci zmienili, nie my.
Tak, więc, tak. Więc no ale to też wiedza jest bardzo przydatna, no bo nawet jeżeli oni to robią do działań PR-owych, no to pewnie jakieś tam elementy się powtarzają. Jeżeli ktoś tam do tego zajrzy, no to znowu ma innowację albo przewagę jakąś rynkową.
Tak,
może
tak.
innym zabrakło odwagi, a oni wiedzą, że warto tak, to zrobić.
Tak. Matryce służą, czy jak już tutaj mówimy właśnie o takich celach strategicznych, matryce służą do dwóch rzeczy. To po pierwsze, czyli takie już strategiczne rzeczy, jeśli chodzi o innowacje, to osiągania przewagi konkurencyjnej, to znaczy, żebyśmy byli lepsi, szybsi wobec naszych konkurentów, bądź też, żebyśmy no, próbowali jednak być w tej czołówce, czyli raczej być pierwszym gdzieś w naszej branży. W związku z tym kolejny i to też trudny katalizator, to jest odwrócenie funkcji, czyli funkcja...
Co masz na myśli?
Myślę tutaj, czyli zobaczcie, czy można sobie to zobaczyć albo zobrazować takimi na przykład rzeczami jak hamulce w samochodzie. One kiedyś i dalej służą oczywiście do hamowania, ale też mogą służyć do pozyskiwania energii. To jest nowa funkcja tak naprawdę hamulców. Dzięki hamulcom możemy odzyskiwać sporo energii, czyli
w energetyce często to się
tak, dokładnie. Czyli nie do wytracania energii, ale jej pozyskiwania.
Wręcz do pozyskiwania podczas wytracania.
No właśnie. Więc to jest odwrócenie funkcji. Kopiowanie dobrych praktyk, jeden z moich ulubionych. Chińczycy tak żartem trochę, Chińczycy dopracowali to do perfekcji, ale nie o tym jakby mówimy. Kopiowanie nie jest czymś złym.
Jeśli jest w granicach prawa.
Tak, oczywiście, jeżeli nawet ktoś mądry powiedział, gdybyśmy kopiowali tych najlepszych i bylibyśmy w stanie ich kopiować, to bylibyśmy naprawdę genialni. No to nie jest łatwe kopiować innych, natomiast my tu mówimy o takich kopiach, kopiowanie jakby ciekawych rzeczy, które gdzieś się pojawiają nawet jako trendy. Czyli zobaczmy, na naszych ulicach pojawiły się burgery i burgerownie na każdym kroku, prawda? Czyli jakby gastronomia bardzo chętnie kopiuje pewne rzeczy z zachodu. Nie wiem, skopiowaliśmy sushi, skopiowaliśmy pizzę, się świetnie przyda, skopiowaliśmy burgery, więc to kopiowanie z różnych pomysłów, ale może być też z różnych innych branż. Zobaczmy, jak z branży lotniczej przyjął się żyroskop w każdym urządzeniu, na przykład tutaj tak. W twoim iPadzie. No oczywiście ten żyroskop jest, dzięki temu obraz nam się ładnie obraca.
Tak? Ja często wręcz zalecam kopiowanie, szczególnie naukowcom. Często zdarza się tak, że prace naukowe prowadzone są na jakieś tematy, które niekoniecznie mogą mieć jakieś zastosowanie albo wykorzystanie w przyszłości. Dlatego ja zawsze mówię, patrzcie, co robią duże korporacje, nad czym pracują, o czym mówią i spróbujcie znaleźć sobie niszę tutaj, albo nawet pracujcie na tym samym. Być może uda wam się rozwiązać ten problem lepiej, szybciej i to znowu może być przewaga ogromna rynkowa.
Oczywiście. Ktoś coś wymyślił, czasami dobra kopia może być lepsza nawet niż oryginał. Tak. Czyli znowu...
Bardzo często tym, który jest pierwszy, jakby odnosi porażkę, bo popełniał błędy i przeciera szlaki, a ten, który go kopiuje, który jest drugi, ten sukces osiąga.
Tak, natomiast tutaj też mówimy o kopiach, tak jak mówiłem, przykład żyroskopu, kopiujemy też z innych branż, czyli w jakieś elementy z innych branż mogą pojawić się czy w naszym produkcie, czy w naszej usłudze, dzięki czemu nasza usługa będzie
innowacyjna. No to z kolei specy od marketingu polecają, żeby tak robić, że to jest dobrze robi wizerunkowo, żeby nie kopiować ze swojej branży, tylko właśnie z innych
branż.
No dobrze, jakie jeszcze mamy?
Mamy jeszcze redukcję, uproszczenie, czyli bardzo taki ciekawy katalizator mówiący o tym, że no zróbmy to prosto.
Okay.
Czyli jak do tej pory komplikowaliśmy, to teraz spróbujmy to uprościć, jak menu w znanej sieci fast foodów. Gdzie do wyboru mamy naprawdę niewiele, ale dzięki czemu wybór jest dla nas dość łatwy i prosty.
Tak.
Myślę, że to chyba jednym z elementów, oczywiście tam było wiele elementów, ale przykładem takiego świetnego uproszczenia jest Apple, który przygotował smartfona, gdzie właściwie Nokia to samo miała we wszystkich telefonach, prawda? Bo już w latach...
W iPhone'ie było mniej.
Roku, no właśnie, a potem mniej. W iPhone'ie było mniej, uprościli ten telefon do podstawowych funkcji. Okazało się, że on może być atrakcyjniejszy, mówiąc po prostu do klientów. Funkcjonalny, klienci się nie gubią. Spójrzmy też na nasze, skoro już mówiliśmy o branży motoryzacyjnej, spójrzmy na tą branżę, jakie samochody, chociażby Saaby kiedyś były, przycisków było miliard w tym samochodzie. Dzisiejsze nowoczesne samochody ograniczają liczbę przycisków do tego, do takiego w miarę rozsądnego poziomu, prawda? Więc upraszczanie i redukcja upraszczania jest kolejnym katalizatorem. Mówię o tym, zastanów się, w jaki sposób mówisz swój produkt, usługę uprościć. Czyli keep it simple.
Keep it simple. Okej, okay. Czy to już wszystkie katalizatory?
To nie wszystkie katalizatory, dlatego że mówimy tutaj o matrycy produktowej,
okay.
Ale mamy też matrycę usługową i tam
jeszcze... To zaraz zapytam cię o matrycę w kolejnej części. A więc tych matryc już zdradziłeś, że jest ich bardzo dużo, że jest ich co najmniej kilka. Teraz omawialiśmy jaką matrycę?
Teraz weźmy
produktów
do produktów, tak? Natomiast jest też matryca do usług. Po części się pokrywa z tą matrycą produktową, zawiera też inne katalizatory i troszeczkę inne źródła wzrostu.
Jest bardziej też dopasowane do specyfiki?
Do specyfiki jakby usług jako takich. Polska jest też, zresztą współczesny świat opiera się w dużej mierze na usługach, więc to nie jest niczym dziwnym, że istnieje też matryca do usług, ale też istnieje matryca, kiedy mówiliśmy o tych dużych innowacjach, kiedy trzeba przygotować coś nowego zupełnie, czyli nie poprzez dodanie wartości, ale przygotowujemy coś nowego, do tego też służy matryca. Mamy też matrycę procesową, więc do procesów też jest inna matryca i to, co jakby robimy też z naszymi, z osobami, z którymi pracujemy, przygotowujemy dedykowane matryce, a z każdym z naszych oczywiście widzów czy słuchaczy może sobie też jakby samodzielnie przygotować swoją matrycę, to na pewno uporządkuje jakby proces dochodzenia do innowacji.
Z tych matryc, które jakby są już przygotowane, które są wykorzystywane, mógłbyś wymienić najpopularniejsze? Ja przeglądałem stronę internetową waszą, też opowiadałeś mi o tych matrycach i odniosłem wrażenie, że nie tylko można tworzyć własne, tylko też skorzystać z gotowych.
Tak, na przykład my o tym mówimy, czyli mamy gotowe matryce, więc można sobie skorzystać z tych gotowych, które są naszych matryc. Możemy przygotować nowe, ale gotowe, te, na których najczęściej pracujemy.
Bo one są pewnie...
Tak, i tutaj są te dwie najbardziej popularniejsze, właściwie dwie, trzy, czyli matryca produktowa i usługowa, czyli podstawowe te dwie matryce i oczywiście matryca procesowa. Natomiast matryca procesowa jest już bardziej skomplikowana. Najlepsze zastosowanie mają matryce produktowa i usługowa. Mhm.
Czy jeszcze jakieś tutaj pominęliśmy? Raczej produktowa i usługowa to są
tak,
te główne
one
i na tych należy się skupiać.
Tak, i na tych matrycach takich dedykowanych, czyli znaczy, że mamy katalizatory, mamy źródła wzrostu, dedykujemy sobie te katalizatory i źródła wzrostu do własnych potrzeb. Prawda? Dzięki temu uzyskujemy to, co jest bardzo ważne w procesie innowacji. Po pierwsze, ciągłość innowacji, to znaczy, że my mówimy tak, nie ma jakby rozwoju bez permanentnej tak naprawdę innowacji. Myślę, że tu warto tak by powiedzieć o takim jednym terminie, który my nazywamy zażynaniem kur.
Mm-hmm. To znaczy, słucham chętnie.
Taki bardzo, bardzo ciekawy termin, czyli zażynanie kury. Zażynanie kury to jest w momencie, kiedy produkt osiąga swoje maksimum dystrybucyjne, czyli maksimum sprzedaży, już w tym momencie musimy mieć przygotowany produkt bądź usługę i ją zastępować. Dobrym przykładem
jest
chociażby Microsoft.
Czyli nie bać się kanibalizować własnych produktów?
Nie. Czyli jeżeli spójrzcie na chociażby na firmę Microsoft, Windows w tej chwili jaki mamy? 8.1, tak? Mniej więcej. Windows 8.1. Już mamy, nawet chyba z pominięciem 9, mamy już testy Windows 10, a właśnie w tej chwili jest szczyt tak naprawdę dystrybucji systemu 8.1, gdzie już wszyscy przestali się denerwować, rozumiem, ten system. I on sobie już wszedł do dystrybucji, ale już jest przygotowany 10. Dlatego my mówimy o czymś, co się nazywa zażynaniem kury. Czyli w momencie, kiedy osiągamy szczyt naszego produktu bądź usługi, powinniśmy mieć przygotowaną innowację. Czyli już nowy produkt, nową usługę wzbogaconą o coś nowego i powoli zacząć ją wdrażać. Czyli tak naprawdę dochodzenie do innowacji zaczyna się przed tak naprawdę wprowadzeniem danego produktu bądź usługi na rynek. Stąd też każdy, kto myśli o swoim biznesie albo myśli w kategoriach biznesowych, no, musi być permanentnie innowacyjny, czyli być ciągle przygotowany na dokonywanie zmian.
Widać to w produktach Apple'a. Tam często jest tak, że jest premiera jakiegoś produktu, a chwilę potem już się mówi o następnym, prawda?
Oczywiście. I tak musi być. Tak musi być. Jakby wszystko musi żyć. To znaczy w momencie, kiedy dany produkt pojawia się, istnieje szczyt jego sprzedaży, to już muszą być zapowiedzi nowego.
Okej, to jeżeli mówimy o nowych rzeczach, to przejdźmy do kolejnej części. Pytania o przyszłość. To stały element w dekompresorze, biznes i technologie. Chciałbym Ci zadać trzy pytania dotyczące przyszłości. Zadaję je wszystkim gościom. I pierwsze...
Ja rozumiem, że nie mogę odpowiadać, nie wiem.
No możesz powiedzieć jak chcesz. No ale myślę, że pracując przy takich matrycach i mając styczność z taką ilością innowacji, myślę, że spokojnie sobie poradzisz. A więc pierwsze pytanie. Twoje subiektywne odczucia na temat stanu polskiej nauki?
No tutaj to jest trudne pytanie. Ja myślę, że ona się poprawia ze względu na młodych ludzi, którzy wchodzą na ten rynek i nie mają dużych takich barier i naleciałości z poprzednich systemów. Ta nauka gdzieś tam ewoluuje. Ja myślę, że w fantastycznym, czyli jakby pomijając trochę się, wymigując od tego pytania o stan polskiej nauki, wymigując się od tego pytania chciałbym nawiązać do tak zwanego open science. Ona się genialnie rozwija, czyli coś, co jest darmowe. Właściwie każdy z nas może skorzystać z darmowych wykładów, które są w sieci i to z największych uniwersytetów i myślę, że to jest siła. Jeżeli tylko ktoś chce się dokształcać, to
mówiliśmy o tym w odcinku o obywatelach nauki i tam też ktoś z nas przytoczył przykład, że naukowcy, amatorzy są w stanie odkrywać nowe planety. I,
tak.
Bo to jest dosyć proste.
Tak. Co mnie cieszy, to jakby początek współpracy między nauką a biznesem. Wszędzie na świecie to już jakby ma już całkiem niezłą tradycję, a w Polsce dopiero raczkuje,
czyli
że...
Czyli to jest bariera?
Że tak, to
a możliwości?
Bariera.
Możliwości?
Bariera, ale to też jest możliwość, dlatego że przedsiębiorcy potrzebują innowacji, potrzebują świeżych pomysłów. Natomiast oczywiście naukowcy potrzebują pieniędzy, więc ta komercjalizacja tych nowych rzeczy no, jest no, konieczna.
Okej. A w takim razie powiedz, jaki ciekawy wynalazek w ostatnim czasie zwrócił twoją szczególną uwagę? Albo innowacja, coś takiego, o czym nie wiedziałeś wcześniej, zobaczyłeś, stwierdziłeś, wow, to jest fajne.
No, takich rzeczy jest mnóstwo, jakby pojawia się na co dzień dużo takich rzeczy, ale to powiem o takich rzeczach, które są polskie i niepolskie.
Dobrze.
No, polskie i niepolskie. Polska rzecz, która mnie zachwyciła, bo to bardziej mnie zachwyciła, to jest firma nazywa się Leia Systems i oni produkują urządzenia do holografii, czyli robią rzeczywistą holografię. I to jest w ogóle w przemyśle takim telewizyjno-rozrywkowym. Generalnie żyjemy w ogóle w entertainment society, czyli to jest w społeczeństwie rozrywkowym, więc ta rozrywka ma szczególne dla nas znaczenie. W telewizji dzieje się niewiele. No, mamy 4K, mamy 8K, 3D się średnio,
tylko telewizorów,
średnio przyjęło.
Tylko czyli programów.
Właśnie takiej, tak. Ale takiej skokowej innowacji nie mamy. Aha. Na pewno skokowością, czyli to, co mnie najbardziej interesuje, czy takich dużych innowacjach, dużą innowacją jest holografia, która zaczęła się rozwijać, ale tutaj napotkała na duże rafy, czyli mówiąc po prostu, co ma być ekran. Mhm. I firma Leia Systems wymyśliła, polska firma wymyśliła, że tym ekranem będą cząsteczki wody, czyli bardzo takie delikatne, rozpylane cząsteczki wodne, wody, czyli mamy taki rozpylacz i na tym rozpylaczu wyświetlane są właśnie holograficzne obrazy. No, wygląda to imponująco. Nie wiem, jak sobie firma w tej chwili radzi, natomiast to co widziałem z prezentacji wyglądało rzeczywiście imponująco, to rzeczywista holografia.
Ja miałem przyjemność przechodzić przez taki ekran, przez taką mgiełkę już parę lat temu i wiem, że są firmy, które mogą wynajmować tego
tak,
typu
tak, ja
sprzęt.
Wiem, że to już się dzieje. Tak, dlatego mówię, że coś, co już jest jakby wprowadzone. Natomiast jeśli mówimy o jakby niepolskie rzeczy, to dla mnie zawsze inspiracją w takich no właśnie szczególnych osiągnięciach albo tym, co będzie za chwilę też takim osiągnięciem, są bajki, czyli jakby nawiążę do bajek. W bajkach mieliśmy kilka różnych elementów. A, mieliśmy zaczarowany ołówek, prawda? I to jest źródło inspiracji. Mieliśmy czapkę niewidkę.
Tak.
I mieliśmy na przykład latający dywan, prawda? I do każdego z tych elementów chciałbym nawiązać, to znaczy latający dywan pojawił się bardzo ciekawy materiał, tu już mówimy o nowych materiał piezoelektryczny, który oczywiście podłączony do prądu lewituje. To znaczy, no właśnie.
Jak pociągi magnetyczne.
Trochę tak. Więc tutaj, tylko że tutaj mamy wykorzystanie magnetyzmu, natomiast tutaj mamy po prostu materiał, który unosi się w powietrzu po prostu. Po prostu. I to jest dla mnie jakby fenomen. Jeżeli mówimy o czapce niewidce, tutaj są różne koncepcje o tym, jak zniknąć.
Jak
się zniknąć, bądź jak zniknąć coś. I jeden z koncepcji bardzo fajnych, japońskich, jest wykorzystanie laseru do tego, żeby coś zniknąć, czyli rozproszyć światło. Czyli na tobie, jako na obiekcie, rozpraszamy światło, w związku z tym właściwie istniejesz tyle, jako taka poświata. To jest ciekawe, jak również istnieją takie materiały, gdzie widziałem takiego naukowca, kobietę, która wymyśliła rurki, w których jest farba i ona w zależności od napięcia elektrycznego zmienia swój kolor. Oczywiście to są bardzo malutkie rurki, w związku z tym są wplecione w materiał, więc cały twój materiał, tak jak u kameleona, dostosowuje się do koloru otoczenia. Tutaj mamy sobie sporo różnych rzeczy, czyli jakby czapka niewidka jest takim fajnym przykładem, a myślę, że chyba najbliższym nas jest zaczarowany ołówek, no bo chociażby, nie wiem, firma z Olsztyna, Zortrax, produkuje drukarki 3D i ta drukowanie 3D weszło już w fazę takiej naprawdę silnej komercjalizacji, to można sobie już te drukarki całkiem dobrych
pieniędzy. Firmy powstają nawet w Polsce.
Tak, powstają i to rzeczywiście bardzo, bardzo dobre i fajne firmy. Problem jeszcze polega nad wielkością, to znaczy tam poniżej 1/100, no na razie trudno jest cokolwiek wydrukować, ale ale te duże rzeczy można sobie spokojnie drukować.
Ciekawą formę takiej drukarki widziałam, nie pamiętam, która firma jest odpowiedzialna za produkcję, ale było to w formie długopisu i można było sobie drukować w powietrzu w 3D.
Tak.
Więc no to już jestem, zaczerwony ołówek już
istnieje. Tak, zaczerwony ołówek, można drukować wszystko, drukuje się w tej chwili samochody, całe skorupy samochodów.
Zaczyna się drukować domy,
ale drukuje się też, idziemy w drugą stronę, czyli w mikro, to znaczy układy scalone, do drukowania całych płytek i układów scalonych, żeby można było drukarką wydrukować płytkę i układ scalony. Więc...
No okej, okay. ciekawe koncepcje, oryginalne. A jak rozwinie się nauka za 5, 10, 25 lat? Wyobraź sobie, że przenosimy się w przyszłość,
tak?
Wyglądamy za okno i co tam widzimy?
Tak. Tutaj jak zawsze mam takie trochę mieszane uczucia, dlatego że jeżeli mówimy o takich dużych innowacjach, to jako ludzkość, jako taka, no mamy jeszcze dużo do nadrobienia. Jeśli chodzi o źródła energii, no mamy kłopoty dalej z pozyskiwaniem tej energii, ze zrobieniem dobrej baterii, więc mam nadzieję, że w tych takich kluczowych elementach, czyli nawet w społecznych, czyli chociażby w demokratyzowanie społeczeństw, będziemy mieli większe osiągnięcia. Czyli tutaj mam taką głęboką nadzieję, że będziemy łatwiej na przykład latali w kosmos, że to będzie prostsze. Już dość dawno wylądowaliśmy na Księżycu, a dalej to był właściwie ostatni raz.
Może właśnie będą coś drukować na Księżycu właśnie, z materiałów, które tam
może,
są.
Może będziemy latać. To takie duże rzeczy i moje jakby marzenia pod tytułem, że tak się wydarzy. Z takich odległej przyszłości to na pewno jest teleportacja. Udało się teleportować już takie małe cząstki i to jest gdzieś pieśń bardzo długiej przyszłości, ale jednak to też jest taki element, który gdzieś tam w Star Treku się pojawiał i jest źródłem inspiracji.
Na to pewno teraz jest 2015 rok, w tym roku działa się akcja Powrót do Przyszłości. Tak. No i też większość z tych rzeczy już istnieje.
No właśnie. No
latając
właśnie.
Samochód, jakoś tam deskorolka magnetyczna i tak
na
dalej.
Na pewno i tutaj jakby w kontekście właśnie znowu kilku, raczej dłuższej perspektywy, kiedy mówimy o tym takich, co na temat spojrzenia w przyszłość, to udało już się przeprowadzić dowód, teraz będzie eksperyment, że foton da się przerobić na elektron. To oznacza, że ze światła możemy zrobić materię. Czyli to może mieć fenomenalne znaczenie w ogóle dla w ogóle zmiany obrazu w ogóle naszej cywilizacji. Więc to są jakby takie cywilizacyjne rzeczy.
Natomiast że to bardzo długo.
Bardzo długo, tak. Ale to jakby trzeba wybiegać też daleko w przyszłość.
Nowe stany skupienia też są odkrywane.
Tak, dlatego też opowiem o tej krótkoterminowej przyszłości, jak ona będzie wyglądała. Dlatego, że rozwój technologii będzie postępował. Natomiast ja mam nadzieję i to się już wydarza, że ta nowa technologia będzie połączona z naszym mózgiem. To znaczy, ona na razie jest jakby odseparowana od naszych ciał i właściwie jest sobie trochę obok nas.
Chociaż tych sensorów coraz więcej.
Coraz więcej, ale to jednak musi być jakby zintegrowane z naszym. Czyli wyobrażamy sobie, że w takiej najprostszej sytuacji, że wchodzimy do domu i dom rozpoznaje nasz nastrój i on nawet pod takim kątem dopasowuje do nas, nie wiem, oświetlenie,
muzykę,
programy, które się pojawiają w telewizji, czyli rozpoznaje, my nie musimy nic zrobić z urządzeniem, żeby to urządzenie tak naprawdę mogło wykonywać, czyli były autonomiczne i generalnie połączone z nami, czyli nie musimy nic tak naprawdę naciskać i to bardziej idzie w tą stronę. I wydaje mi się, że to jest najbliższe, to już nie jest daleka, to jest najbliższa przyszłość.
To już się też dzieje.
To się dzieje, tak. Rzeczywiście i to jest ta najbliższa przyszłość, która moim zdaniem się będzie pojawiała, czyli bardziej te urządzenia zintegrowane z naszymi potrzebami, zachciankami i tym, jak się zachowujemy. No, a jeśli chodzi o takie rzeczy, bo to medycyna też tutaj przeciera szlaki, oczywiście wojskowość, gdzie protezy takie już są rzeczywiście podłączone do naszego układu nerwowego i do mózgu i wykonują polecenia, które my sobie zażyczymy.
Amerykańska armia w logistyce wykorzystuje egzoszkielety,
tak.
I tam żołnierze potrafią trzy razy więcej unieść.
Tak jest. I one muszą być sterowane jakby z poziomu mózgowego, no bo jakby takie sterowanie przyciskami już
nie ma sensu.
Nie ma sensu. Tak. Nie ma sensu.
Tak. Bardzo ci dziękuję za odpowiedzi na wszystkie pytania. Wiem, że przygotowałeś niespodziankę dla słuchaczy.
Tak, dla pierwszego z naszych słuchaczy, telewidzek, bo też musimy być poprawni, tak?
Żeby ale być może słuchaczy.
Słuchaczy, przygotowaliśmy książkę. My wydaliśmy w Polsce wersję oryginalnej, ja to będę też pokazywał, Innovate or Perish,
Kto napisał książkę?
Książkę napisał twórca tej metody, czyli niejaki Roger LaSalle. Roger LaSalle jest inżynierem i wynalazcą, jest twórcą tej metody. I pierwszy, kto do nas napisze na kontakt @dekompresor.pl, otrzyma od nas tą książkę. Tak jak mówię, podkreślam, że książka jest w oryginale, przynajmniej na razie.
Po angielsku.
Tak, po angielsku, tak.
Okej, okay, bardzo dziękuję. Śpieszcie się, kto pierwszy, ten lepszy. Bardzo ci dziękuję, Grzesiek, za to, że przyszedłeś tutaj w środku tygodnia o tak późnej porze.
Dziękuję
super
za
się
zaproszenie.
Z tobą rozmawiało. Słuchaczom chciałbym też podziękować za zasłuchanie, zachęcić do subskrypcji i jeśli się podobało, do komentowania w iTunesach. Bardzo na tym zależy, bo to podnosi naszą pozycję w wyszukiwarkach. Zapraszam też do przesłuchania podcastu Dekompresor Technologie, gdzie też Wojtek porusza razem z Antkiem i resztą z załogi bardzo ciekawe tematy technologiczne. Wiem, że będzie nowy kanał, który świetnie uzupełni ofertę Dekompresora, natomiast jeszcze nic nie powiem, bo nie zostałem upoważniony, ale warto śledzić nas, bo to będzie też bardzo ciekawy kanał, będzie się bardzo dużo działo. No, jeśli chcielibyście napisać do mnie, to możecie to zrobić na LinkedInie. Ja jestem Paweł Przybyszewski i tak też w linku wystarczy wpisać zamiast swojego nazwiska Paweł Przybyszewski i wyskoczę, możecie napisać do mnie, co wam się podobało, co byście zmienili, może macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, piszcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.